Mam przyjemność rozmawiać ze specjalistką od metod pracy z ciałem, Emilią Korsak. Poznałyśmy się podczas wydarzenia Campus Polska Przyszłości. Miałam przyjemność być na Twoim wykładzie Ciało a Głowa, wyzwanie XXI wieku, Nalu Mindful Movement.
Tak, tak, poznałyśmy się właśnie podczas kampusu. To był jakiś niesamowity czas. Kampus jest takim jakimś bardzo inspirującym wydarzeniem. Miałam tam tę przyjemność być jedną z prelegentek. Opowiadałam wtedy o swoim doktoracie. Zajmuję się tworzeniem programu profilaktyki zaburzeń odżywiania z wykorzystaniem metod i technik pracy z ciałem, który będzie mógł być realizowany przez psychoterapeutów, przez wychowawców w różnych placówkach opiekuńczych w celu ograniczenia właśnie ryzyka rozwoju anoreksji.
Ale też prowadziłaś zajęcia z jogi.
No właśnie nie z jogi, tylko prowadziłam tam fragment tej swojej autorskiej metody Nalu Mindful Movement. Metody, która opiera się na metodach pracy z ciałem, takich jak yoga, jak terapia tańcem i ruchem i mindfulness. Obecnie te moje badania są na etapie eksperymentów, podczas których badam wpływ tych metod na wskaźniki fizjologiczne i na subiektywną ocenę dobrostanu psychicznego jednostki.
Czy mogłabyś powiedzieć mi i naszym słuchaczom, na czym polega dokładnie yoga? No bo wiemy, że to są ćwiczenia. Ludziom się wydaje, że to jest tylko takie rozciąganie.
No właśnie, myślę, że najtrudniej będzie z wytłumaczeniem tego, czym jest yoga, bo każdy niby coś tam wie na ten temat, ale często wiele tych informacji jest błędnych. Obecnie yoga kojarzy nam się z jakąś taką, nie wiem, zaawansowaną gimnastyką w klubie fitness.
W stawaniu na głowie.
Tak, dokładnie. A w rzeczywistości ten aspekt fizyczny w jodze jest punktem wyjścia do pracy z umysłem. I dzięki pewnym sekwencjom ruchowym, które są określane w jodze asanami, można usprawnić całe ciało, ale też odnaleźć taki wewnętrzny spokój. Początków jogi należy szukać w starożytnej filozofii indyjskiej, no bo yoga ma swoje źródło w Wedach, które są takimi najstarszymi tekstami kultury indyjskiej. No i została usystematyzowana w traktacie Yoga Sutry, które do dziś pozostają najważniejszą księgą dotyczącą rodowodu i rozumienia jogi. A na początku XIX wieku to takie intensywne spotkanie dwóch światów, czyli tego świata wschodu i zachodu, spowodowało, że joga zaczęła rozprzestrzeniać się poza kręgiem kulturowym krajów azjatyckich. Już w XX wieku mistrzowie i nauczyciele jogi coraz częściej podróżowali na zachód, propagując jej aspekty fizyczne i te korzyści, które można osiągać w wyniku regularnego praktykowania asan. Dlatego właśnie współcześnie pod tym terminem yoga często rozumiemy przede wszystkim ten zestaw konkretnych ćwiczeń, czyli tych asan połączonych z różnymi technikami oddychania czy medytacji. Tylko że warto pamiętać to, że yoga to znaczy łączyć, to znaczy scalać ciało i umysł jako całość z czymś większym od nas. Ale to, co jest ważne, to yoga nie jest religią, a praktykujący ją no nie są zobowiązani do definiowania Boga czy bogini, jakiegoś absolutu, zgodnie z tym, jak postrzega to ich nauczyciel. I naprawdę należy to podkreślać, bo yoga jest otwarta. Yoga jest inkluzywna i jest dostępna dla każdego, niezależnie od wyznania, od przekonań czy pochodzenia. Więc tak walcząc z tym, jak yoga jest teraz widziana, no to yoga nie jest o tym, czy ty masz giętkie ciało i czy potrafisz zrobić szpagat. Nie jest też jakimś sposobem na relaks, ani też nie jest metodą na zwalczanie celulitu. I też na pewno nie sprowadza się do tego, czy jesteś wiecznie uśmiechnięta albo natchniona. To jest taki system poznawania, ale też doskonalenia siebie. Yoga daje ci takie narzędzia, by radzić sobie z nieuniknionym w życiu cierpieniem, by rozpoznawać też swoją wewnętrzną prawdę i uczy, jak znajdować oparcie w sobie. No i jak pogonić się do takiej pracy na rzecz tego, co jest w życiu wartościowe.
Kolejną praktyką, o której wspomniałaś, jest mindfulness. Czy mogłabyś nam przybliżyć, czym jest mindfulness?
Mindfulness to znaczy uważność. Ta trudność polega na tym, że doświadczenie uważności trzeba przeżyć, aby je poznać. To jest taki złudnie prosty sposób nastawienia na doświadczenie, który od dawna służy ludziom do tego tępienia ostrza życiowych trudności, no zwłaszcza tego bólu zadawanego sobie.
Przez myślenie, co będzie, co było, a nie skupienie się na takim tu i teraz.
Tak, to automatyczne funkcjonowanie. A uważność jako taka droga do poprawy dobrostanu psychofizjologicznego została wprowadzona do medycyny i do psychoterapii przez Johna Kabat-Zinna pod koniec lat 70. XX wieku. On, zainspirowany medytacją i jogą, opracował 8-tygodniowy program redukcji stresu oparty na uważności. To jest bardzo dobrze ustrukturyzowany, taki skierowany na uczestnika program, który wykorzystuje stosunkowo intensywne, ale takie świeckie szkolenie w medytacji uważności jako podstawę programu po to, by nauczyć uczestników, jak lepiej dbać o siebie, i jak żyć bardziej zdrowo. Wiesz, uważność to jest taki rodzaj umiejętności, która pozwala nam obniżyć poziom reaktywności na to, co się dzieje w danym momencie. I poprzez praktykę uważności my się uczymy, w jaki sposób odnosić się bezpośrednio do tego, co się w tym momencie wydarzyło, cokolwiek by to nie było. I też uczymy się w taki sposób świadomy systematycznie pracować z własnym stresem, z bólem, z chorobą, ale też z takimi wyzwaniami codziennego życia. Ale to, co jest ważne, to przywracanie równowagi czy dobrego samopoczucia wymaga podnoszenia świadomości wszystkich aspektów samego siebie, w tym ciała i umysłu. Czyli mindfulness pozwala uczestnikom przekonać się, że te negatywne myśli i uczucia często wyrażają się właśnie poprzez ciało. Ten program wykorzystuje jako podstawę wstępne doświadczenie związane ze skanowaniem ciała, wprowadzając na późniejszych sesjach medytację nad oddechem, nad ciałem, nad dźwiękiem. I tak porównując do większości metod psychoterapeutycznych, tutaj więcej uwagi poświęca się doznaniom cielesnym. Wykorzystuje się taki uważny ruch do dość szczegółowego zbadania różnych wzorców doznań cielesnych, ale też reakcji na nie. I za pomocą tej prostej medytacji skoncentrowanej na oddechu czy na doznaniach z ciała, stajemy się dużo bardziej świadomi tej chwili obecnej. Mamy możliwość obserwowania, ale też zauważania zmian, które zachodzą nieprzerwanie i w ciele, i w umyśle. Wiesz, uważność to takie zatrzymanie się na chwilę, skupienie się na ciele, na swoim oddechu i próba udzielenia odpowiedzi na te kilka pytań. Hej, co ja w tym momencie czuję? Co ja czuję w ciele? Co ja czuję emocjonalnie? Co myślę? I nie musisz być spokojna, aby świadomie przeżywać chwilę. Możesz na przykład uzmysłowić sobie, ej, jestem teraz naprawdę wściekła. To też jest przykład uważności w życiu codziennym. Osiągnięty za pomocą tej techniki stan uważności często jest opisywany jako taki rodzaj prostej, nieoceniającej uwagi, która jest skoncentrowana na teraźniejszości, która charakteryzuje się tym, że każdy pojawiający się w polu uwagi obiekt, czy to jest myśl, czy to jest emocja, czy też jakieś odczucie somatyczne, jest jedynie zauważany i akceptowany, bez takiego dłuższego rozmyślania nad nim. I osiągnięcie tego stanu umożliwia obserwowanie doznań płynących z umysłu i z ciała, bez tego automatycznego reagowania na nie, co zatrzymuje proces popadania w tą taką szaloną spiralę negatywnego myślenia. Czyli mindfulness uczy takiej większej świadomości własnych myśli i uczuć, ale też odnoszenia się do nich z takiej szerszej perspektywy, czyli nie utożsamiania się z nimi, traktowania ich raczej jako takie przelotne wytwory umysłu niż jako dokładne odzwierciedlenie rzeczywistości.